Piękną salę macie, piękne tutaj zmiany, ciągle coś nowego, ciągle tutaj jesteśmy zaskakiwani i to jest fajne. Cieszymy się, że jesteśmy. Także jeszcze raz w imieniu pastora Olka, a także swoim własnym, dlatego że on był moim gościem przez tydzień, jeszcze dzisiaj w Budzisławie ma ostatnie kazanie. Dziękujemy, żeby dodać dramaturgii tej ofierze. Tak? Powiem, że średnia emerytura tam w tej miejscowości to jest 300 zł. Także żebyście mieli zrozumienie, a z drugiej strony dla porównania powiem, w 1989 roku nasze kraje były na podobnym poziomie produktu krajowego brutto. To były bardzo podobne kraje, nawet Ukraina o kilka procent, jej poziom życiowy był lepszy. Ale zobaczcie, jak wybory zdecydowały, tak? Determinacja, gdzie dzisiaj jest Polska i gdzie dzisiaj jest Ukraina. Musimy mieć tego świadomość, że jesteśmy błogosławionym narodem, że naprawdę Bóg wykonał niesamowitą pracę przez nas, Polaków. Możemy być dumni z tego, że cieszymy się Bożym błogosławieństwem, duchowym błogosławieństwem, że nasza praca, oczywiście jest wiele jeszcze wyzwań w Polsce, ale możemy dzisiaj odwołać się do wielu sukcesów i być dumni, tak? Już nie jesteśmy tym ogonem Europy, chłopcami do bicia i takimi, wiecie, gorszymi dziećmi tego samego Boga. Możemy być dumni. Wiem, że jeszcze tego nie rozumiecie, ale za chwilę to zrozumiecie, ponieważ wam wyjaśnię to w kazaniu. Bądź dumny. Odwróć się do sąsiada, nie wiem, przybij mu piątkę i powiedz, bądź dumny z Polski, z siebie, ze mnie. Kochani, mam taki cykl wykładów, który wygłaszałem u nas w Wodzisławiu na początku tego roku pod tytułem, ja wiem, że też jedno takie hasło, jedna taka część była też u was, ty i ja przemienione, aby przemieniać. To jest generalnie takie nasze hasło Filadelfii odnoszące się do tego, jaką my mamy, właściwie kim jesteśmy i jaką rolę mamy we współczesnym świecie. I dzisiaj też chciałbym o tym mówić, ale w takim kontekście ciebie w tym pomieszanym, pokręconym świecie. Kim jestem i co z tego wynika dla ludzi, którzy obserwują mnie każdego dnia. Ale zanim przejdę do szczegółów, chciałbym, żebyśmy zrobili takie małe ćwiczenie. Abyś przez chwilę pomyślał o jednej osobie i spróbował określić dwie rzeczy. Pomyśl przez chwilę o jakiejś osobie, którą lubisz, która jest dla ciebie ważna, tak? Już macie taką osobę? To nie jest jakieś ćwiczenie na medytację, bądźcie spokojni. I teraz pomyśl, co ona zrobiła i kim jest. Nie będę wielkim prorokiem, jeśli powiem, że trudniej jest wymienić, co ta osoba zrobiła, ale łatwiej jest określić, kim ona jest. Prawda? Że jest miła, dobra, cierpliwa. Nie pamiętamy, co ona osiągnęła, tak? Czy wybudowała dom dziecka, czy nie wiem, dała właśnie jakąś ofiarę na jakiś biedny kraj. I wiecie, na końcu dnia, kiedy będziemy odchodzili z tego świata, niewielu ludzi będzie pamiętało to, co zrobiłeś. Nawet ty sam nie będziesz pamiętał wszystkich swoich ziemskich osiągnięć, ale większość ludzi będzie pamiętała, kim byłeś, jaką osobą jesteś. Jaką ciebie zapamiętano. I dzisiaj będziemy mówić ty i ja, przemienieni, aby przemieniać, ale będziemy mówili o sile twojego świadectwa, twojej osobistej historii, o sile tego, jakie masz świadectwo swojego życia. Co można o tobie powiedzieć, co mogą powiedzieć o tobie ludzie, którzy nie chodzą do twojego kościoła, a po prostu z tobą pracują. Będziemy mówili o tym, dlaczego wielu chrześcijan nie ma świadectwa, a dlaczego inni mają świadectwo? Dlaczego staramy się i bardzo trudno czasami jest powiedzieć tak, mam świadectwo swojego życia. Czyli świadectwo, co tak naprawdę? Czyli moje słowa są uwiarygodnione przez czyny, przez to, kim jestem. Wiecie, w kościołach jest, przepraszam, czasami będę posługiwał się kolokwialnymi wyrazami. To nie znaczy, że ja staram się być prostacki, ale chcę podkreślić pewną wagę sytuacji. Czasami w kościołach jest dużo takiej duchowej beblaniny. I przepraszam za to stwierdzenie, ale wyjaśnię, o co chodzi. Jest bardzo wiele takich wow, pan to, pan tamto, pan siamto i owamto, a tak mało tego, co nazywamy dobrym świadectwem. I dzisiaj będziemy mówili o tym, jak wydać dobre świadectwo. Moi drodzy, otwórzmy Pismo Święte, jeśli macie. Od razu mówię, że te w iPadach się nie liczą, czyli nie mam Biblii, bo mam w iPadzie. Te papierowe są najważniejsze, to są jedyne prawdziwe Biblie. Wiecie dlaczego? Bo w większości tych elektronicznych nie można tam zanotować za bardzo, nie? No, a nawet jak można, to i tak nikt nie notuje, a tak sobie coś tam zawsze na tej swojej Biblii można zapisać. Żart. Ale otwórzcie Ewangelię Łukasza, 19 rozdział, 5 werset, na przykład do 10. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 5 werset do 10. Jest tam historia Zacheusza, człowieka złego, skorumpowanego, takiego społecznego degenerata. Wiemy o tym, że Zacheusz miał jedno zadanie, był takim ówczesnym janosikiem, zabierał biednym, dawał bogatym, a po drodze jeszcze brał coś dla siebie. To był ówczesny janosik, czyli Zacheusz. A robił to oczywiście w majestacie rzymskiego prawa, czyli był poborcą podatkowym. Moi drodzy, i oto ta historia. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Moi drodzy, jako pastor chciałbym mieć codziennie takie nawrócenie. Oto facet nawraca się i mówi, że jeszcze rozda pieniądze. Już bym widział tą nową kaplicę, już bym widział te wszystkie nowe służby wśród bezdomnych, wśród takich, siakich, owakich, wśród biznesmenów. Już bym to wszystko widział w swoich oczach, bo pomyślałbym sobie, codziennie nawraca się jakiś Zacheusz. Bo to pamiętamy, że Zacheusz co zrobił? Rozdał część swojego majątku. Ale nie w tym jest rzecz. Nie w tym, że Zacheusz rozdał te pieniądze, tylko w tym, że widzimy, że Zacheusz po spotkaniu z Jezusem coś z nim się wydarzyło. Coś na tyle głębokiego, że to, co było celem jego życia, a co było celem jego życia? Gromadzenie. Że to, co było celem jego życia, ale także zgorszeniem dla innych, powodem takiego, było to jakby czymś, co było dręczeniem zwykłych obywateli, a było pasją Zacheusza, to coś nagle się zmieniło. Oto Zacheusz, który uwielbiał gromadzić, nagle przychodzi i mówi: to, co było dla mnie najcenniejsze, rozdaję. Historia, czy morał z tego jest taki, nie wchodząc w detale, że kiedy na naszej drodze staje Jezus Chrystus, to coś musi się wydarzyć z tobą. To jest bardzo ważne. Musi być jakiś moment, jakiś początek, w którym wszystko zaczyna inaczej funkcjonować. Nie jak dotychczas, ale w zgodzie z tym, jaki jest Boży zamysł dla człowieka. A więc kiedy Jezus przychodzi, coś się dzieje. Dramatyczne spotkania z Jezusem produkują dramatyczne skutki. Pamiętam swoje nawrócenie, czy jakby swoje takie dramatyczne spotkanie z Jezusem. Wiecie, to było nabożeństwo w kościele, pastor na koniec wzywał o nawrócenie i kiedy ja wyszedłem do przodu, miałem problemy z tym, żeby wyjść, bo się wstydziłem po prostu. Byłem taką dosyć postacią znaną i pomyślałem sobie, że to trochę obciachowe wychodzić na środek w kościele, bo jeszcze do niedawna wyśmiewałem ten kościół i te wszystkie takie, wiecie, religijne historie, ale nigdy Boga. Nigdy Boga, żeby była jasność. Wiecie, bo to jest tak, że ludzie nie mają problemu z Jezusem. Ludzie mają problem z kościołami. Ludzie nie mają pretensji: Boże, Ty jesteś niedobry, Jezu, jesteś taki niefajny dla mnie. Ludzie mają problem z kościołem, czyli z instytucją ziemską reprezentującą Boga.
I oto kiedy poproszono, czy ktoś chce oddać swoje życie Jezusowi, walczyłem, mówię, przecież nie mogę wyjść, przecież to jest trochę wstyd, no. Ale w końcu mówię, a wszystko mi jedno. I kiedy pamiętam, wyszedłem na środek i pastor pomodlił się ze mną, wiecie, wszystkie najgorsze rzeczy mojego życia odeszły wraz z modlitwą. Myślę, że byłem opętany na swój sposób, tak, i wiecie, i zostałem uwolniony przez Boga. Nie zawsze tak musi być, że to będzie tak, ale coś musi z człowiekiem się dziać. Nie można powiedzieć, wiecie, często ludzie nadużywają takiego stwierdzenia, Pan mi powiedział. To nie znaczy, że Bóg nie mówi. Ale jak Pan powiedział fizycznym głosem do apostoła Pawła, to on już nie był taki sam. Jeśli Bóg coś do ciebie powie, naprawdę coś do ciebie powie, to to będzie miało dramatyczny skutek w twoim życiu. I kiedy ja myślę o tym, że ludzie, kiedy spotykają Boga, to coś musi się z tym człowiekiem wydarzyć. To czasami jest jakiś proces i musimy być cierpliwi, kiedy taki duchowy niemowlak zaczyna ten proces, ale coś w jego myśleniu zaczyna się zmieniać. Może już niekoniecznie od razu w całym postępowaniu, ale coś w myśleniu człowieka zaczyna się obracać. Jest takie ciekawe porównanie obrazujące, co dzieje się z człowiekiem, kiedy na jego drodze staje Pan Bóg. Wiecie, w armii australijskiej, nie w amerykańskiej, w armii australijskiej, która, ja tego nie wiedziałem, dowiedziałem się to od mądrzejszych ode mnie, kiedy żołnierze maszerują na przykład w tym kierunku i dowódca chce, żeby oni szli, zawrócili, jakby szli z powrotem w tą stronę, to używa angielskiego słowa repent. A repent po angielsku znaczy pokutuj, czy jakby zawróć. Repent, czyli pokutuj, nawróć się. I to jest użyte w tym sensie, że żołnierz po prostu musi zawrócić. Pokuta to nie jest, wiecie, popłakanie się i pobeczenie się jedynie nad swoim losem. Pokuta zawiera zmianę sposobu myślenia i zawrócenie z błędnej, bezbożnej drogi od Boga do Boga. A więc kiedy Zacheusz spotyka Jezusa, nagle widzimy, że ten, który był chciwy, niedobry, nagle mówi, rozdaję majątek. Rozdaję tym, którym zrobiłem jakąś krzywdę. Co możemy wtedy od nim powiedzieć? Że ma świadectwo. Że był taki i stał się taki. Że możemy powiedzieć, możemy określić, co wydarzyło się z Zacheuszem. Wiecie, chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby ludzie w kościele nie mogli o sobie powiedzieć, byłem taki, jestem inny. Właśnie na tym polega głębia życia z Chrystusem, że byłem taki, ale jestem kompletnie, zupełnie inny. I potrzebujemy takiej historii w każdym osobistym życiu człowieka. Ktoś może powiedzieć, ale ja nigdy nie piłem, nie paliłem, nie gwałciłem, nie mordowałem. Nie szkodzi. Możesz powiedzieć, moje życie było kompletnie pozbawione obecności Boga w moim życiu. Ale kiedy nawróciłem się, Bóg stał się dla mnie pierwszy. Bóg stał się dla mnie pierwszy. A więc musi być jakiś punkt zwrotny, jakaś granica oddzielająca to, co stare, od tego, co nowe. Każdy z nas powinien umieć zdefiniować, co wydarzyło się w jego życiu, kiedy Pan Bóg stanął na jego drodze. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że musisz mieć swoją historię. Musisz określić, jaka ona jest. Swoją historię, czyli swoje świadectwo. Nie w tym sensie świadectwo, jedynie świadectwo nawrócenia, ale musi być taki moment, w którym możesz powiedzieć, od tego momentu zacząłem być inny. Nawrócenie Zacheusza czymś wymiernym zaowocowało. Oczywiście jesteśmy w pewnym procesie i ten proces, on powinien się pogłębiać. Każdy z nas ma inną ścieżkę życiową. To, co w życiu jednego wydarzy się w rok, u kogoś może wydarzyć się w ciągu 5 lat. Dlatego nie możemy przyjąć jednej miary do wszystkich, ale jest jedna rzecz wspólna dla każdej historii człowieka żyjącego z Bogiem, że w pewnym momencie coś się zmieniło, coś przeskoczyło. Możesz powiedzieć, że to był jakiś moment, dzień, okres dłuższy, w którym zaczęło coś w twoim życiu się zmieniać i jesteś innym człowiekiem. Jesteś przemieniony i przemieniany zarazem. Coś zmieniło się w twoim myśleniu i ciągle powinno zmieniać się w twoim zachowaniu. Zgadzacie się z tym? Kościół nie może być pełen ludzi, którzy ciągle postępują po staremu. Dlatego, że to jest świadectwo nieskuteczności Ewangelii. Tylko ludzie posiadający historię są świadectwem tego, że Pan Bóg naprawdę potrafi. Dzisiaj mamy taki kryzys trochę świadectwa. Wiecie, ja jestem wyznawcą naprawdę łaski Bożej. Kiedy mnie zapytacie, dla mnie wszystko jest łaska. Łaska, łaska, łaska. Ale łaska to nie jest pozwolenie, czy to nie jest przyzwolenie na bycie marnym. Łaska to jest niezasłużona zdolność do bycia wyjątkowym. Możesz być wyjątkową osobą właśnie dzięki łasce Bożej. I dzisiaj chcę wam powiedzieć, że jest łaska Boża, abyś mógł mieć niesamowite świadectwo. Aby ludzie patrząc na ciebie powiedzieli: wow, ten facet mnie inspiruje, chcę żyć tak jak on. Moje osobiste nawrócenie nie było spowodowane tym, że ktoś zaserwował mi wykład teologiczny. Albo tym, że ktoś mi opowiedział, wiesz, ty jesteś oddzielony od Boga, grzech oddziela cię od Boga. To jest dobre, ja sam tak robię. Ale to, co mnie uderzyło, to historia mojego brata, który był zły, stał się dobry. Który bił ludzi, a teraz zbawia ludzi. To było dla mnie największym takim impulsem do tego, aby zacząć zastanawiać się nad swoim życiem. I myślę, że większość współczesnego świata nie potrzebuje tych wszystkich teologicznych historii. One są dobre, ale w Kościele. I też nie za dużo. Świat potrzebuje zobaczyć ludzi, których świadectwo będzie inspiracją do ich osobistej zmiany. I nie świadectwo jedynie nawrócenia, ale świadectwo tego, kim jesteś dzisiaj. Kim jesteś dzisiaj. A więc żyjemy w miejscu, w którym jest kryzys świadectwa. Nawet chrześcijanie dzisiaj nie przywiązują takiej wagi do tego, jak żyją. Ponieważ nazywają swoje życie w łasce, więc myślą, że właściwie byle jak Bóg i tak ich kocha. Bóg kocha cię bez względu na to, jak żyjesz. Ale Boża łaska nie jest po to, abyś był marny, ale po to, abyś był wyjątkowy. Abyś swoim stylem życia prezentował wyjątkowość Boga. Moi drodzy, a więc to, co mówimy, to, czym dzielimy się o Jezusie, najbardziej wzmocnione jest przez to, kim jesteś. Przez to, jak żyjesz. Przez to, jak reagujesz na codzienne sprawy. Oto w liście do Filipian, w 21 rozdział, 27 werset, jest napisane słowo, które kieruje do siebie i do was. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. I oto dalej apostoł Paweł mówi: abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia. I to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, o którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Apostoł Paweł mówi tak: jeśli już żyjecie, to żyjcie tak, aby pokonywać trudności, które przychodzą z powodu waszej wiary, w zadziwiający sposób. Ponieważ Bóg da wam siłę, staczajcie bój wiary, ale to, jak będziecie przechodzili trudności, będzie wielkim świadectwem mocy Ewangelii. A więc apostoł Paweł mówi: jeśli żyjecie dla Boga, będziecie przechodzili trudności, ale świadectwo, jakie wydacie w tych trudnościach, będzie niezwykłe, będzie poruszające, będzie wielkie. Nie oczekujmy, że zawsze w naszym życiu będzie wszystko z górki. Będą momenty, w których będziemy płacili cenę za to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ale znowu na pomoc przychodzi nam łaska Boża, niezasłużona zdolność i przychylność, aby w tych trudnych momentach zachowywać się godnie, jak przystało na ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, przechodząc do konkretów, jak świat ma zobaczyć Boga? Ma go zobaczyć poprzez to, kim ty jesteś. Ludzie zawsze definiują Boga, określają na podstawie tego, jak zachowują się ludzie, którzy mówią o Bogu. I dlaczego wielu z nas ma taki problem i mówi, nie jestem dobrym świadectwem? Gdzie szukać ratunku? Jak pomóc, abyśmy wychodząc stąd w ciągu najbliższego tygodnia zaczęli coraz lepiej albo byli coraz lepszym świadectwem? Potrzeba jest, powiem tak, poruszę dzisiaj dwie rzeczy, chyba kluczowe. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj zachęcić was do tego, abyśmy odkryli swoją niebiańską tożsamość. Co to jest tożsamość? To jest to, kim jestem, do kogo należę, częścią jakiej grupy jestem, gdzie żyję i co ma na mnie wpływ. Kiedy odkryjemy, kim jesteśmy, to to zupełnie zacznie zmieniać twoje codzienne decyzje i twoje codzienne postępowanie. A więc tożsamość, postrzeganie siebie jako osoby ze względu na specyficzne, odrębne i niepowtarzalne u innych ludzi właściwości dotyczące własnego wyglądu, sposobu myślenia, psychiki, zachowania. Tożsamość jest więc przekonaniem o tym, kim jestem, co robię, myślę, czuję, do czego dążę, na czym budowana jest moja tożsamość osobista. Uświadomienie sobie więzi łączących jednostkę z innymi osobami. Dostrzeżenie poczucia przynależności do grupy. Wiecie, świat powojenny jest, powojennej Polski jest pełen historii ludzi, którzy zostali pozbawieni majątków, zostali pozbawieni swoich stanów szlacheckich, tego wszystkiego, co wiązało się z ich tożsamością. Ale wiecie, ja znam historię, moja mama mi opowiadała historię pewnego człowieka, dzięki któremu mam na imię Arkadiusz. Opowiadała historię o mężczyźnie, który przed wojną był właśnie jakimś obszarnikiem, posiadał tytuł szlachecki, ale wiadomo, władza komunistyczna to wszystko mu zabrała. Ale wiecie, człowiek ten, pomimo że zabrano mu majątek, pomimo że zabrano mu wszystko, co było w pewnym sensie określało jego status społeczny, komunistyczna władza nie mogła go pozbawić jego tożsamości, jego szlacheckiej tożsamości. I ona opowiadała mi o tym człowieku, że był to człowiek wyjątkowy. Zachowywał się adekwatnie do swojego stanu. Był kulturalny, posiadał pewną klasę, umiał się wypowiedzieć na różne ważne tematy, umiał powściągać, kiedy trzeba było, jego emocje. Po prostu człowiek z klasą. Ale dlaczego o tym mówię? Że dlatego, że pomimo zmiany świata zewnętrznego, on nigdy nie przestał być szlachcicem. On nigdy nie przestał być człowiekiem stanu szlacheckiego. Wiecie dlaczego? Bo on tak się czuł w swoim sercu. On tak czuł się w swoim wnętrzu. On nie pozwolił, aby komunizm, aby źli ludzie ze służby bezpieczeństwa pozbawili go dostojeństwa. Nie wiem, jak wielu z was oglądało film chyba Generał Nil. Oglądaliście? O polskim bohaterze, polskim generale, który był wspaniałym człowiekiem z klasą niezwykłą. Władza komunistyczna obdarła go z zaszczytów, z dostojeństwa, z honorów oficerskich, ale on do końca był człowiekiem, który zachowywał się jak oficer Wojska Polskiego. To, co się zmieniało wokół, nie miało wpływu na niego. Nawet kiedy był przesłuchiwany, nawet kiedy był poniżany, nawet kiedy był torturowany, to nie miało wpływ na jego dostojeństwo, na jego tożsamość. Odkryjmy zatem, jaka jest nasza tożsamość, aby to, co zewnętrzne, nigdy nie pozbawiało nas tego, co nazywamy świadectwem dziecka Bożego. A więc po pierwsze, kiedy pytamy, może jeszcze taki werset, żeby zobaczyć, jak to jest ważne. Oto w liście do Efezjan apostoł Paweł mówi w 4 rozdziale, pierwszy werset do drugiego. Napominam was wtedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. A więc apostoł Paweł nic innego nie mówi, jak to, że pamiętajcie, do czego zostaliście wezwani, kim się staliście przez to wezwanie, kim dzisiaj jesteście i postępujcie w zgodzie z tym, do czego Bóg was powołał. Czyli zachowujcie się adekwatnie do tego stanu, w jakim dzisiaj jesteście. Apostoł Paweł pisze, więzień w Panu. Ja nie wiem, chyba list do Efezjan został napisany z więzienia, tak? Są tu jacyś teolodzy na sali? Chyba tak, chyba został napisany z więzienia. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Ale jeśli przyjmiemy tą teorię, to zobaczcie, był w więzieniu, a mówi, napominam was, abyście postępowali zgodnie z waszym powołaniem. Ludzie z reguły w więzieniu się psują. Przejechał kurę, poszedł do więzienia, jak wyszedł, stał się mordercą. Ludzie w więzieniu się psują. A więc apostoł Paweł mówi, zobaczcie, piszę do was, jestem w trudnym położeniu, ale mówię wam, abyście postępowali godnie. Dalej mówi, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju i tak dalej, jedno ciało, jeden duch. Parafrazując, apostoł Paweł mówi, jest ciężko, ale pamiętajcie, kim jesteście i zachowujcie się w zgodzie z tym. A więc kluczem do tego, abyśmy wydawali dobre świadectwo, jest uświadomienie sobie, kim jestem. Kim jestem? Kim byłem nie jest tak ważne jak to, kim jestem. Odwróć się do sąsiada, powiedz, uświadom sobie, kim jesteś. Możesz go tak w czoło lekko klepnąć, obudzić go. I oto dalej w tym samym liście, a więc dobrze, dwie myśli, dwa elementy naszej tożsamości. Po pierwsze, Biblia mówi, że jesteś dzieckiem światłości. Odwróć się do sąsiada jeszcze raz, powiedz, jesteś dzieckiem światłości. I znowu list do Efezjan, 8 werset zaczyna się tak. Byliście bowiem niegdyś ciemnością. Oto apostoł Paweł mówi do ludzi, którzy byli niedoskonali, tak? Oni ciągle mieli jakieś swoje wady. Ale on do nich mówi, byliście kiedyś światłością. Chociaż popełniacie błędy, nie możecie ciągle myśleć, że jesteście ciemnością. Bo będziecie jeszcze bardziej brnęli w to, co nazywamy ciemnością, co nazywamy czymś złym, ciemnym, niedobrym. A więc apostoł Paweł mówi, byliście kiedyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć. Odwróć się do sąsiada, powiedz, bądź dobry. Po prostu bądź dobrym człowiekiem. Kościół musi być pełen dobrych ludzi. Amen. Szukasz praktycznego zastosowania. Bądź dobry. Po prostu dobry, fajny, dobry człowiek. Okazuj dobro. Prześcigajcie się w okazywaniu dobroci. A więc wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe i Panu i tak dalej, i tak dalej. A więc żeby być skutecznym świadectwem, żeby moje życie mogło inspirować życie ludzi poza tym miejscem, aby moje życie miało wpływ na ludzi z zewnątrz, muszę uznać, że jestem dzieckiem światłości. Jestem dzieckiem światłości. Przydarzają mi się potknięcia, przydarzają mi się różne trudne sytuacje, ale jestem dzieckiem światłości. Jestem synem, jestem córką. Nie jestem już niewolnikiem ani grzechu, ani ciemności. A więc kiedy to zaczynam sobie uświadamiać, zaczynam żyć w zgodzie z tym, co właśnie sobie uświadomiłem, kim jestem. A więc jeśli jestem dzieckiem światłości, to coraz trudniej będzie mi przychodzić robić rzeczy, które są ciemnością. Dlaczego? Bo będzie to nie w zgodzie ze mną. Czy wiecie, że jako wierzący nigdy nie musiałem się oduczać palić papierosów, a paliłem naprawdę dużo? Po prostu przyszła świadomość do mnie. Taka prosta ilustracja. Jestem dzieckiem światłości. To po co mi ta cała nikotyna, ta cała smoła? Tak już to brałem literalnie. Smoła, czarna, taka jak diabeł. A przecież ja jestem dzieckiem światłości. I za każdym razem, kiedy różne sytuacje życiowe próbują mnie wmanewrować w różne ciemne historie, ciągle we mnie się odzywa nie to, że jestem pastorem. Nie to, że jestem chrześcijaninem, że jestem zielonoświątkowcem. charyzmatykiem. Nie to, ale to, że jestem dzieckiem światłości. Jestem nim. A więc jeśli jestem nim, jeśli jest to w moim sercu, to pewne rzeczy do mnie nie pasują, to pewne rzeczy nie mogą do mnie przylgnąć. Jest mi z nimi źle, kłócę się, aby one nie zadomowiły się w moim życiu. A więc jestem synem światłości, ale jeśli jestem synem światłości, to także jestem synem mego Ojca w niebie. Kluczem do wewnętrznego zdrowia jest uświadomienie sobie swojej niezwykłej relacji z Ojcem. Jeśli uświadomisz to sobie, zaczniesz zupełnie inaczej żyć. Wiecie, w moim życiu mój tato lubiał sobie dziabnąć, lubiał sobie wypić, ale był przekochanym człowiekiem. Nigdy mnie nie zranił. No, jak się tam, wiecie, wypił za dużo, tam gadał głupoty, jak każdy w alkoholu. Ale nigdy mnie nie zranił. Nigdy nie zrobił nic, co na trwałe miałoby jakieś skutki w moim życiu. I może dlatego jestem tym szczęściarzem, że nie mam problemu z przyjęciem takiej troskliwej, kochającej miłości mojego Ojca w niebie. Wczoraj mój syn się kładł spać. I wiecie, ja uwielbiam takie momenty. On już się będzie wstydził, ale ja uwielbiam takie momenty. On tak leży, go tak po głowie potulę, wycałuję, tak wytulę się z nim. I sobie myślę, chcę, żeby miał dobry obraz Ojca. Bo ja mam dobry obraz Ojca w niebie. Jeśli jestem dzieckiem światłości, to jestem dzieckiem troskliwego i kochającego Ojca. Jeśli zaczniemy to odkrywać, to wiele rzeczy w naszym postępowaniu, w naszym myśleniu zacznie się zmieniać. Wiecie dlaczego? Bo czuję się kochany. Jeśli czujesz się kochany, będziesz umiał kochać. Jeśli czujesz się akceptowany pomimo swoich niedoskonałości, będziesz umiał akceptować innych ludzi pomimo ich niedoskonałości. Powiesz, a pastorze, co z czystością nauki? Co z czystością w Kościele? Moi drodzy, ażeby czystość w Kościele osiągnąć, to nie jest sztuką stworzyć zakazy i nakazy. Bo one tylko sprawią, że ludzie swoje problemy zaczną ukrywać. Odpowiedzią na słabości ludzkie jest miłość, a nie bat. Oczywiście miłość w tym sensie, że wskazująca z troskliwym i cierpliwym sercem na to, co jest dobre. Oczywiście czasami to i komuś nie chcę wchodzić w szczegóły. I woda święcona nie pomoże, ale mówimy o normalnym, zdrowym kościele, w którym mamy swoje problemy. A więc jestem dzieckiem światłości, a więc jestem dzieckiem kochającego Ojca. Zobaczcie, tam jest napisane radość. Jeśli jestem dzieckiem światłości, to w moim życiu będzie radość. Nie będzie ona wytworem jedynie pewnej techniki czy pewnej dyscypliny, ale po prostu świadomość tego, że jestem kochany przez Ojca w niebie, świadomość tego, że jestem Jego pupilem i ulubieńcem, będzie sprawiała, że naprawdę będę zadowolony. Świat jest pełen sfrustrowanych chrześcijan. Wiecie dlaczego? To przeczytałem w mądrej książce. Bo oni pielęgnują relacje z prawem, a nie z Ojcem. Mamy swoje zasady. Kiedy je wypełniamy, czujemy się dobrze. O, Ojciec w niebie jest zadowolony. Dałem dokładnie na dziesięcinę tyle, ile miało być. Czyli załóżmy 574,32 grosze. Ja tak robię, ale zawsze zaokrąglam w górę, żeby Pana Boga nie okradać z tej dziesięciny. Ale wiecie, przez wiele lat tak czułem, że w tym jest moja tożsamość, tak? Jestem taki porządny. Tak wszystko robię, co trzeba. Ale przychodzi czasami zmęczenie. I nie możesz wszystkiego zrobić, jak trzeba. Po prostu chcesz odpocząć. I wtedy zaczynasz czuć się źle, bo nie wykonałeś tego, wszystkiego, co miało sprawiać, że będziesz się czuł dobrze ze względu na pielęgnowane zasady. Ci, którzy kochają, zrobią więcej. Jako pastor wiele razy miałem do czynienia z ludźmi, których może ludzie w dobrej wierze przymuszali do tego, żeby zaangażowali się w Kościele. I to jest zawsze wielkie nieporozumienie. Ale ci, którzy czuli się kochani, czy ci, którzy Ojcu odwzajemniali miłość, już nie służyli Ojcu w niebie, aby ich polubił, ale służyli Ojcu w niebie, bo On polubił ich wcześniej. To jest zupełnie coś innego. A więc jeśli szukasz siły do bycia świadectwem, zacznij pielęgnować w swojej głowie fakt, że jesteś kochany, że rozwijać powinieneś relacje z Ojcem, a nie z zasadami. Im więcej czasu spędzisz z Ojcem, tym więcej będziesz chciał dla Niego robić, bo Go będziesz bardziej kochał, bo będziesz rozumiał Jego miłość, jaką ma do Ciebie coraz bardziej. A więc jestem synem, nie jestem już niewolnikiem, nie muszę już pracować na miłość Ojca. Ja nie rozumiem Bożej miłości. Pamiętacie historię o synu marnotrawnym? Syn wraca i ojciec robi coś, co w kościele jest nie do przyjęcia. W większości kościołów jest nie do przyjęcia. Co robi? Nakłada mu pierścień, zakłada mu szaty i mówi, idziemy się bawić. A pamiętamy, co syn robił. Dziwkarz i awanturnik. Pił, spał z kobietami, potem jeszcze leżał z świniami. Katastrofa. I ojciec w ciągu jednej chwili odbudowuje jego synowską pozycję. Wyobraźmy sobie kogoś, kto przychodzi i wiemy, że chodził z Bogiem, a potem poszedł w tango. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Wiecie, co ja bym zrobił? Jak będziesz rok chodził, będziesz wierny, będziesz to, będziesz tamto, wamto, to może ci pozwolę witać ludzi przed nabożeństwem. Ale Boża miłość jest zupełnie inna. Ona mnie zadziwia. On mówi, zakładaj pierścień, chłopaku. Jesteś synem. Wiecie, dlaczego Bóg tak zrobił? Bo widział pokutujące, przemienione serce syna. Skąd to widział? Dlatego, że syn przychodzi i chce tworzyć mowę pokutną. Ojciec mówi, już wszystko wiem, już nie trzeba. Już wiem, że to zrozumiałeś. Ale nawet kiedy ojciec jeszcze nie widział syna, to wyczekiwał syna. Kiedy zaczniesz rozumieć, kim jesteś, jak jesteś ukochanym, jak jesteś cudownym, jak jesteś akceptowanym. Czy czujesz się kochany i akceptowany przez Ojca w niebie? Kto się czuje, ręka w górę, ale nie róbcie tego dla mnie. Jesteśmy na dobrej drodze. Ale co czujesz, kiedy upadasz? Czy nie czujesz wtedy, że nie powinieneś pójść do kościoła? Może nie powinieneś się modlić, bo przecież tak okropną osobą jestem. Zawiodłem mego Ojca. Tego nie zawiodłeś, bo On doskonale Ciebie zna. Ale to miłość Ojca sprawia, że się podnosimy. To miłość Ojca sprawia, że mamy więcej cierpliwości dla ludzi, którzy upadają albo są niedoskonali wokół nas. Ponieważ czujemy się kochani pomimo swoich niedoskonałości. I to samo wymusza, czy sprawia, że jesteśmy w stanie zaproponować innym ludziom. Zgadzać się z tym? Ale kiedy ty pracujesz na miłość Ojca, to jesteś zły, kiedy inni tego nie robią. Kiedy inni ciężko nie pracują w Kościele, aby zadowolić Ojca w niebie. Czy to znaczy, że nie mamy angażować się w Kościele? Mamy, ale ci, którzy kochają, zrobią więcej. Ci, którzy zostali pokochani, zrobią więcej. Wiecie, w piątej klasie technikum, właściwie w szóstej, w trzeciej, bo ja robiłem najpierw zawodówkę, tak wymyśliłem sobie, bo chciałem mieć pieniądze za praktyki na kopalni. Mnie koledzy namówili, wiecie, człowiek ten niemądry jest. A byłem dobrym uczniem w podstawówce, tak, notabene. I wiecie, ja nie wiem, czy opowiadałem tą historię. Już kończę. Dzieci się schodzą. Ponieważ byłem muzykiem, z muzyki trochę żyłem, w klasie maturalnej pojechałem na trasę koncertową. I kiedy wróciłem z tej trasy, wezwała mnie pani z matematyki i mówi, Krzywodajć, ty tu masz same niedostateczne. Ja chciałem ci pomóc, żeby do matury cię przygotować, a ty muzyką się zająłeś. Nie dopuszczę cię do matury. I poszedłem, przyjechałem do domu. Pamiętam, jak dzisiaj moja mama stała w kuchni i nie wiedziałem, jak to jej powiedzieć. I mówię, mamo, muszę powtórzyć rok, bo ja nie chciałem, bo ja chciałem przystąpić do matury, więc musiałem powtórzyć rok. I mówię, mamo, taka sytuacja się zdarzyła, taka. Ona mówi, pamiętam, do dzisiaj pamiętam, jak ona zareagowała. Ona mówi, synu, no trudno, po prostu powtórzysz rok i zdasz najlepiej na świecie maturę. Nie muszę wam mówić, co działo się przez ten rok. Maturę, jak na mnie w technikum, humanistę w technikum, zdałem naprawdę nieźle. A potem skończyłem studia, dlatego że ktoś nie zbił mnie jak psa, kiedy zawiodłem. Miłość Boga zdejmuje ze mnie ciężar zapracowania na miłość. I drugi punkt, bardzo szybko. Jestem dzieckiem światłości, jestem księciem króla królów i pana panów. Skąd to wiem? Bo Biblia o tym mówi. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Królewskim. Jeśli Jezus jest królem królów, to kto jest tym królem i księciem, którego on jest królem? Myślę, że nie bez kozery zostało tam napisane królewskim kapłaństwem, nadającym pozycję. Biblia mówi, że wraz z Chrystusem zostaliśmy posadzeni w okręgach niebiańskich. Kim się czuje? Czy czuje się częścią królewskiego rodu? Czy czuje się częścią tego wszystkiego, co moglibyśmy nazwać ulicą, patologią? Jeśli zaczynasz się czuć częścią królewskiego kapłaństwa, zaczynasz żyć i funkcjonować jak król. Twój król, sługa król. Dlatego, że Jezusa można zdefiniować, że był królem, a zarazem był sługą. A więc jeśli jestem częścią tego królewskiego rodu, to będę człowiekiem, który zachowuje się na miarę swojego wybrania i powołania. Wiecie, królowie, książęta, ci prawdziwi, mają swoje dostojeństwo, mają swoją klasę, mają swoją wartość. Bez względu na okoliczności, bez względu na sytuacje, w jakich się znajdziesz, jeśli czujesz się częścią tego królewskiego rodu, będziesz człowiekiem, który będzie miał klasę. A co to znaczy? To znaczy, że nie będziesz drobiazgowy, kiedy trzeba będzie, nie wiem, kiedy będą się ludzie kłócili o jakieś drobiazgi, ty powiesz, nie obchodzą mnie takie sprawy. Nie będę małostkowy. Zawsze powtarzam, nie ma nic gorszego jak chrześcijanie kłócący się o pieniądze. A dlaczego się kłócą? Dlatego, że nie stali się królami i książętami nigdy, ale ciągle są tymi ziemskimi żebrakami, którzy ciągle trzęsą się o to, że im zabraknie. Bo nie uwierzyli, że są częścią wielkiej Bożej rodziny i król królów, pan panów i troskliwy ojciec troszczy się o nich. Jeśli odkryjesz to, kim jesteś, będziesz umiał we właściwy sposób reagować na wiele sytuacji. Będziesz miał dostojeństwo. Nie będziesz postępował według chwilowych impulsów i odruchów, ale według mądrości, która będzie zadziwiała innych. Jeśli będziesz żył jak książę, nie w tym sensie przepychu, ale w tym sensie mentalności, będziesz odważny, aby podejmować właściwe decyzje, mądre decyzje. Nie będziesz dawał się prowokować na różne zaczepki i kłótnie. Będziesz wolny od chciwości i będziesz podejmował sprawiedliwe decyzje. To, kim jestem, to, za kogo się uważam, decyduje, jak postępuję. Wiecie, moja mama, dużo o niej mówię, bo ona jest takim dobrym przykładem. Przez wiele lat piastowała jakieś tam ważne stanowiska, a była dziewczyną ze wsi, z małej wioski na Mazurach. Naprawdę dziura. Ale wiecie, życie ją uformowało przez lata, że ona miała pewien królewski styl, pewne dostojeństwo. Przez lata wiodło się jej bardzo dobrze, a potem miała już emeryturę. Ta emerytura nigdy nie była taka już jak kiedyś. Ale to nigdy nie pozbawiło jej dostojeństwa. Wiecie, chrześcijanie nie mogą uzależniać tego, kim są, od tego, jakie są bieżące okoliczności. Jakże smutne jest czasami, jak ludzie tracą swój styl tylko dlatego, że zmieniła się jakaś okoliczność. Stracili pracę, stracili służbę i nagle wychodzą pazurki. Ale ten, który jest księciem, ma swoją klasę. Zgadzacie się z tym? Dlaczego? Bo wie, do kogo należy. Bo jest częścią Bożej rodziny. Bo od momentu, kiedy stał się dzieckiem światłości, od momentu, kiedy stał się dzieckiem króla, nie może już tak postępować, bo jego powołanie nie pozwala, aby tak się zachowywać. I to jest coś więcej niż tylko zapieranie się. To jest pewna przemiana, której doświadczasz w głowie i ona ci nie pozwala zachowywać się w sposób niewłaściwy, niezgodny z twoją tożsamością. Dzieci światłości, po prostu bądźmy radośni, dobrzy. Nie pozwalajmy, aby złe rzeczy przylgnęły do nas jak błoto. Powiesz, ale pastorze, czasami zgrzeszę. Podam wam taki przykład. Jeśli idziesz przez łąkę i w twoją nogę wbije się gwóźdź, to nie stajesz się gwoździem, prawda? Próbujesz ten gwóźdź wyciągnąć. W duchowej rzeczywistości chrześcijanie zupełnie inaczej postępują. Oto kiedy zgrzeszą, nagle zapominają o całej swojej tożsamości dziecka światłości i mówią: o ja grzesznik, o ja beznadziejny. To, że zgrzeszyłeś, nie czyni cię grzesznikiem. Grzesznikiem byłeś. Jeśli będziesz tak myślał, to kiedy zgrzeszysz, to powiesz: a mam to w nosie i idę jeszcze głębiej. Ale kiedy będziesz myślał o sobie, że jesteś dzieckiem światłości, to kiedy zgrzeszysz, powiesz: podnoszę się, bo jestem dzieckiem światłości, bo grzech nie jest moim przeznaczeniem, nie jest moim środowiskiem. A kiedy przyjdą trudne sytuacje, najczęściej związane z bieżącą sytuacją materialną, z relacjami międzyludzkimi, będziesz zachowywał się z dostojeństwem, jak przystało na dziecko króla. Czas skończyć z tą teologią, która niszczy naszą tożsamość, z tym poniżaniem samego siebie ciągle, z tym patrzeniem w lustro i mówieniem: jestem beznadziejny, Bóg mnie nie kocha. Jesteś beznadziejny, ja też jestem beznadziejny. Ten stary Arek jest beznadziejny. Ten stary Andrzej jest beznadziejny, ale ten nowy jest dzieckiem światłości. Jest dzieckiem Boga Najwyższego, Króla Królów i Pana Panów. Zacznij tak myśleć o sobie. Przestań myśleć jako ten, który ciągle pracuje, aby Bóg był zadowolony. Przestań myśleć o sobie jako ten, który od grzechu do grzechu ma dobry czas, a kiedy zgrzeszy, już się czuje beznadziejny, pokonany i tak dalej, i tak dalej. Chciejmy powstać. Kim jesteś i kim chciałbyś się stać? To jest bardzo osobiste wezwanie. Dlatego, że nikt nie chce powiedzieć: nie czuję się jak dziecko światłości. Nikt nie chce przyznać się do tego, że może nie czuję się jak dziecko króla, a raczej jak nie czuję się jak książę, a raczej jak żebrak. Kim jesteś i dlaczego, wchodząc w tamten świat, nie czujesz się jak osoba, która ma pozytywny wpływ? A więc jeszcze raz powiem, żeby wydać dobre świadectwo, musisz zacząć myśleć w nowy sposób o sobie. Musisz przyjąć niebiańską tożsamość, którą Bóg ma dla ciebie. Nie poddawaj się. Nie rezygnuj. Nie bądź osobą: może innym to się uda. Boża łaska jest dla ciebie, abyś zaczął myśleć po nowemu. Kiedy przyjdą wszystkie złe rzeczy, abyś myślał: jestem dzieckiem światłości, jestem dzieckiem Króla Królów i Pana Panów, jestem Jego księciem. Jeśli Bóg mówi dzisiaj do ciebie: przyjdź tutaj do przodu. Są liderzy, oni chętnie się z wami pomodlą. Jeśli Bóg ciebie dzisiaj dotyka, proszę, zapraszam. Będziemy się z tobą modlić przez chwilę. Jeśli może twoje życie z Bogiem nie było do tego momentu uregulowane i chciałbyś dzisiaj powiedzieć: Panie Jezu, chcę stać się dzieckiem światłości, chcę stać się księciem Twojego Królestwa, proszę, przyjdź tutaj do przodu. Nie będziemy wymuszali, ale miejmy taką swobodną, rodzinną atmosferę, bezpieczną, dobrą. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby naznaczać czy jakoś oceniać, ale przyjdźcie, to jest rodzina, Kościół jest rodziną. Nie ma takiej rzeczy, którą byś mi powiedział i powiedziałbym: coś z tobą jest nie tak. Nie ma takiego grzechu, o którym byś mi powiedział i ja bym się skrzywił na jego dźwięk. Nie takie rzeczy słyszałem, ale jeśli chcesz, będziemy się modlić. Jesteśmy dla siebie, jesteśmy Bożą rodziną, jesteśmy tymi, którzy noszą ciężary jedni drugich. A więc jeśli Bóg mówi do ciebie, jeszcze minuta, dwie, pięć, będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, że dotykasz naszego życia, że jesteśmy częścią czegoś większego, Królestwa Twego, Królestwa Światłości. Panie, dziękujemy Ci, że mamy nową tożsamość. Ta tożsamość definiuje nas jako dzieci światłości. Ta nowa tożsamość definiuje nas jako część Twojego Królestwa. Wybrane księżniczki i książęta Twoi. Panie, nie chcemy zachowywać się w sposób niegodny Ewangelii, ale chcemy teraz przyjąć tożsamość Królestwa Bożego. Chcemy przyjąć to, co Ty masz dla nas, ten nowy sposób myślenia o sobie. Panie, abyśmy wydawali dobre świadectwo, abyśmy umieli zachować się w różnych sytuacjach poprzez to, że wiemy, kim jesteśmy w Tobie. Panie, modlimy się o to, aby Kościół w Kuźni był Kościołem ludzi dobrych, ludzi światłości, aby ludzie tu myśleli w nowy sposób o sobie, aby nigdy nie myśleli o sobie źle, ale zawsze, aby myśleli o tym, że mają troskliwego, kochającego Ojca w niebie. Panie, modlimy się, aby ten nowy sposób myślenia zaczął przenikać do naszych serc. Panie, my to prorokujemy, my to ogłaszamy, aby oni porzucili tą mentalność, która kazała im pracować na Twoją miłość. Panie, modlimy się o to, abyś teraz usunął wszelkie poczucie gorszości, wszelkie poczucie, że coś jest ze mną nie tak. Panie, modlę się o to w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie wolność do Twojego ludu. Niech przyjdzie wolność do ludzi, którzy dzisiaj wzywają Twojego imienia. Panie, modlimy się o to w imieniu Jezusa z Nazaretu. Ojcze, niech przyjdzie wolność do wielu serc. Niech przyjdzie przełom do wielu serc. Niech przyjdzie nowe myślenie do wielu serc. W imieniu Jezusa ogłaszamy to na tym miejscu. Ogłaszamy nowe rzeczy na tym miejscu. Ogłaszamy eksplozję życia na tym miejscu. Ogłaszamy eksplozję radości na tym miejscu. Wzrost jakościowy, liczebny. Nowe rzeczy, które masz dla nich. Panie, to jest Twoja rodzina. To są Twoje dzieci ukochane. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.